Gottlieb spojrzał na panią i na Polaka, jakby pragnął odgadnąć, czy to prawda była. Skłonił się i zaczął mruczeć szybko, zaklinając, że dla swej najdroższej pani zrobi wszystko. Na tym się narada skończyła. Kosel poszła do domu. Gottlieb uczepił się jeszcze za kliki, aby co z niego wyciągnąć. Nad wieczorem Polak, jak go tam na dworze zwano, zniknął. Obudziło to podejrzenie szpiegów. Próbowali drzwi, zastali je wewnątrz na rygiel zamknięte. Mieszkanie było na dole od ogrodu. Podkradziono się więc pod okno. Naprzeciw niego stało łóżko, a na nim widać było ogromnego chłopa wyciągniętego w ubraniu, w jakim chodził i twarzą obróconego do ściany. Uspokoili się więc szpiegi, iż w domu był i dali mu spać do syta. Nie było też co robić. Czarna noc zapadała powoli, tylko czerwony obrzeżek nieba zachodniego w wodach Elby się odbijał, gdy zaklikał łódkę po cichu, odwiązawszy od kołka, u którego była przymocowaną, wsunął się w nią, odepchnął od brzegu i, pochyliwszy, puścił ją z wodą. Prąd rzeki szybko ją ku Dreznu unosił. O tej porze łodzi prawie nie spotykało się na Elbie i znać ją było dobrze potrzeba, ażeby nie wpaść na mielizny i kamienie. W czasach, gdy jeszcze błądził, niczym nie zajęty po okolicach, zaklika pływał wiele i żeglugą się bawił, także poza Pilnic ku Pirnie i dalej znał wszystkie rzeki Załomy i mielizny. Noc go więc czarna wcale nie ustraszała, a w kilka godzin ujrzał już naprzód światełka przedmieść rozrzuconych u brzegów, potem jakby jasną łunę nad zamkiem świecącą, bo na zamku zabawa była i iluminacja. W Dreźnie, będąc na dworze Kosel, zaklika miał zręczność wielu tam poznać ludzi. Serce go ciągnęło raczej ku stojącym w cieniu i na boku niż do tych, co błyszczeli wśród przedpokojów i wmieszani bywali do intryg lub im posługiwali. Znajomych i przyjaciół miał wielu. Nim dopłynął, myślał teraz ciągle, do kogo by się udał. Na dworze, który nieustannie pieniędzy potrzebował, gdzie klejnoty garściami pięknym paniom sypano, handel pieniędzmi i klejnotami był jedną z potrzeb powszednich. Miał król kredyt na znaczniejsze sumy w Wiedniu u Oppenheimerów, w Berlinie u Liebmana. W Dreźnie dostarczycielami i pośrednikami było dwóch Izraelitów, wielce znanych miastu, z których jeden nawet grał pewną rolę i trzymał dom otwarty, a żył z przepychem. Byli to sławni Leman Berendt i Jonas Meyer. Ostatni przybył tu z Hamburga w 1700 roku, w początkach panowania Augusta, i przekonawszy się, iż znajdzie wiele do zrobienia przy takim wiekuistym na pieniądze głodzie, osiedlił się w Dreźnie. Pierwsza to była wekslarnia i bank w tym mieście, na który król ponadał mu dom zwany Starą Pocztą, a naówczas Judenhausem. Meyer pałac z niego zrobił, założył ogród, na pierwszym piętrze sal kilka zbytkownie wystroił i dawał czasem swym klientom bale i maskarady. Meyer zakrawał już wówczas na dzisiejszych bankierów tego rodzaju. Nosił się po francusku, stroił bogato i mawiano, że wcale nie powabny. Miewał chwilę szczęścia osobliwego, gdy sobie go pozyskać chciano. Towarzysz jego, Leman Berendt, człowiek był wcale innego rodzaju. Pochodził on z Polski i zachował cechy Izraelitom tutejszym właściwe. Skrzętny był, skromny, cichy, niepozorny, w interesach wyrachowany, nie zapierający się wcale ani pochodzenia, ani wiary, ani pragnął się mieszać do świata, w którym wiedział, jak drogo okupywać trzeba prawo obywatelstwa. Kilka razy w różnych sprawach hrabina Kosel posyłała zaklikę do niego. Leman na zawołanie do niej przychodził, mieli z sobą interesa znaczne. Izraelita, który najlepszą miał zręczność poznać ludzi w sprawach pieniężnych, odgadł szlachetny charakter w Kosel, wierzył jej i był dla niej z wielkim uwielbieniem. A że rodzina jego ponoć siedziała kiedyś w Krakowskim i on tam młode lata przepędził, a Zaklika też ten kąt kochał, rozgadywali się z sobą nieraz. Leman, żartując, język dawny przypominał. Czasem podać kazał wina lampkę i z Rajmusiem przegawędził jaką godzinę. Tak się poznali bliżej i poprzyjaźnili. Zaklika wiedział, że Leman już po upadku kosel dał jej dowody poszanowania i wierności. Wcale różny od Jonasa, który był wielbicielem króla, służką, z kolei wszystkich wpływowych ministrów, który padał na twarz przed wszystkimi i chwalił, co tylko zrobili, nie brzydząc się zepsuciem dworu. Berend wprawdzie pieniądze robił z tych ludzi, ale w duszy miał dla nich pogardę i wstręt do nich. Ta plochość i rozwiązłość, która tu stała się prawem i obyczajem, oburzała go. Wprawdzie popisywać się z tym ani mógł, ani chciał, lecz z twarzy jego niemal czytać się dawało, co o tych ludziach trzymał. Z przyjemnością odzierał ich ze skóry. Natomiast dla uczciwszych nieraz był nawet bezinteresownie pomocnym. Z tego, co z sobą nieraz poszeptali po cichu, Zaklika wnosił, iż na Lemana śmiało się spuścić może, a przynajmniej rady szukać u niego. Gdy czółno poniżej mostu w znanym sobie kącie u gospodarza Wenda bezpiecznie umieścił, Zaklika, odziawszy się po oczy płaszczem i kapelusz nacisnąwszy, posunął się do miasta. Przeszedłszy bramy, choć godzina była późna, poznał po ruchu ulic, iż w zamku zabawa być musiała. Z dala już, gorającą nad ogrodem Hesperyd w Cwingerze, widać było iluminację. Król dawał zabawę maskową przy pochodniach dla Denchowowej. W ulicach ludzie się strumieniami w różne stroli leli, a między nimi niejedną maskę widać było, wyglądającą z lektyki lub karety. Szał panował wszędzie, znać było znowu dobre czasy. Nie zbliżając się do zamku nawet, znanymi uliczkami Zaklika, szukając mroku popod domami, z których niewiele oświeconych było, dostał się niepostrzeżony do Judenhausu na Pirnajską ulicę. Leman miał tu skromne na tyłach mieszkanie oddzielne. O tej godzinie prawie pewien był Zaklika, że go zastanie samego, że może sług nawet nie będzie, a szło mu o to, ażeby nikt go nie widział i nie poznał. W istocie, co żyło, poszło patrzeć na bal do Cwingru. Pod gołym niebem, pośród olbrzymich drzew pomarańczowych, kręcący się i szumiący, z południowych krajów szałem i wrzawą. Stara kucharka otworzyła mu i wpuściła do Lemana, który wyszedłszy do sieni, ledwie go poznał, a otrzymawszy znak, wprowadził niepostrzeżonego od służby do swojego gabinetu w tyle domu. Ścisnęli się za ręce w milczeniu. Leman był przystojnym mężczyzną już nie młodego wieku. Siwiał, ale piękna twarz wschodniego typu, bez zmarszczek, spokojna, malowała charakter z życiem przejednany, znający jego warunki i ostygły już wielce. Czarne oczy patrzały chłodno i rozumnie, a mimo ich ostygnienia czuć było, że je coś ogrzać by potrafiło. Zaklika, przywitawszy go, obejrzał się niespokojnie. Gospodarz domyślił się, o co mu chodziło, i szepnął, uderzając po ręku. — U mnie jesteś bezpieczny. Nikt was tu i nie zna, i nie pozna. I gdy trzeba, nie zobaczy. — Tego bym sobie życzył — rzekł Zaklika. Leman wyszedł na chwilę, dając mu znak, i powrócił prędko. Przysunął krzesło do stołu, posadził go i usiadł sam. — Co się z wami dzieje? — zapytał. — Dzieje się tak źle — odparł Zaklika, iż gorzej, gorzej już teraz być nie może. Wygnano nas z pałacu, z domu, z Drezna, a teraz idzie o to, żeby nas pono i z pilnic wypędzić, jeżeli nie gorzej. Nieszczęśliwą tę ściga zemsta nikczemnych ludzi. Trzeba ją ratować. — Tak jest, tak jest! — odparł Leman, poprawiając czarnej czapeczki, którą starym obyczajem nosił na głowie. — Ale siebie nie zgubić. Myślę, że się to da pogodzić, odezwał się Zaklika. Tak, tak, tylko rozumnie i ostrożnie. Kosel uciekać musi, dodał Zaklika. Dokąd? Spytał Rzec z uśmiechem. Chyba za morze. Tu sobie panowie wzajemne, czyniąc przysługi, oddają zbiegów. Sądzę, że o nas się upominać nie będą. Leman głową pokiwał. Hrabina, mówił dalej wierny sługa, musi z sobą zabrać, co ma, bo co zostanie, wezmą chciwi następcy, jak zabrali pałac i co w nim było. Bankier głową znowu dał znak potakujący. A czy bezpiecznie uciekając zabierać z sobą reszty? A gdybyśmy w ręce nieprzyjaciela wpadli? Chwycił się oburącz Izraelita za głowę. Już to, wierzcie mi, rzekł, radbym hrabinie z duszy dopomóc. Znam jej historię, znam charakter. Była to jedna perła w tym błocie. Winienem ja jej wiele i pomogę chętnie. Serce mam i uczciwych ludzi szanować umiem. Ale posłuchajcie mnie, panie Zakliko. Siebie, dzieci i rodziny dla niej gubić nie mam prawa. Ja przecie, gdyby mnie na katownię najsroższe wzięto, nie wydam was ani hrabina, a więcej nikt, chyba Bóg jeden, wiedzieć będzie o waszym dobrym uczynku. Leman rękę mu podał. Zgoda, rzekł. Trzeba, żeby was tu u mnie nikt nie widział ani wchodzącego, ani wychodzącego, bo i za mną, jak za wszystkimi, szpiegi chodzą. Nie bójcie się o to, dodał Zaklika. Co mi dacie, to wam prześlę, gdzie trzeba będzie, dodał Izraelita. Rzecz jest skończona. I jeszcze raz sobie dłonie podali. Leman z szafy dobył flaszeczkę wina i dwa kieliszki, nalał je i siadł. Dziękuję wam, odezwał się Zaklika. Nie zabawię długo, muszę się jeszcze o wielu rzeczach dowiadywać, wiele przygotować, a czasu mam mało. — A o czymże to dowiedzieć się chcecie? — spytał chmurno Leman, zniżając głos. — U nas tu zawsze gospodarstwo jedno. Kto na oczach u króla, kto z nim razem pije i bawi się w łaskach. Od rana do wieczora zabawiamy się, a co nam do zabawy przeszkadza, to zmiatamy z drogi do Königsteinu lub gdziekolwiek bądź, byle nam nie zawadzało. Litości tu ani serca nie pytać, bo nie ma nieczulszych ludzi nad rozpustych. Jeden pod drugim kopią, jedni drugich wysadzają. Król posługuje się wszystkimi, obsypuje laskami, gdy potrzebni, i gardzi nimi. Wszystko jedno. Jest to, co było wczoraj i co pewnie jutro będzie, aż póki jaka burza wszystkiego tego razem nie zmiecie. — Król więc zakochany? — spytał Zaklika. — On? Zakochany? — odparł Leman. A czyż taki człowiek kochać, co może oprócz siebie? Ktoś na niego mówił, gdy swoją religią na waszą zmieniał, iż nie wierzy, aby cokolwiek mieniał, bo nic nie miał. Tak samo z tą miłością, której nigdy nie było. A Denchowa? Ach, zawołał Leman. Co ma być? Pieniądze zbiera i klejnoty. Król już pono myśli zawczasu, za kogo ją wyda, gdy mu się uprzykrzy. Siostrę jej hetmanową Frisenowi swatają, a ją, no, weźmie Haxthausen albo Francuz Wesenwal, bo już ich mają w zapasie. Ruszył ramionami Leman. Cóż ty się tu chcesz dowiedzieć nowego? Tu się ludzie zmieniają, nie rzeczy. Chwilę potem jeszcze po cichu mówili ze sobą. Leman wziął klucz, wyprowadził go do furtki ogrodowej, wypuścił ją i klucz mu zostawił. Pożegnali się mrucząc. Zaklika obwinięty płaszczem poszedł dalej. Nie sądził, aby niebezpiecznym było podsunąć się z tłumem ku Cwingrowi. Chciał zobaczyć, jak to tam teraz wyglądało. Zdawało mu się, że się niewidzianym przesunie. Już był w zamkowej ulicy pełnej przesuwających się masek, gdy go ktoś po ramieniu uderzył. Zwrócił się zdziwiony Za nim stał uśmiechnięty Fröhlich, stara jego znajomość. Tego dnia nie zmienił on stroju, który dlań był urzędowym, ani uśmiechu z ust, bo ten także do urzędu należał. — Jakżeście mnie poznali? — zapytał Zaklika. — Tu takich szerokich ramion oprócz króla i was nie ma nikt — szepnął Fröhlich. — Ale cóż wy tu robicie? Słyszałem, żeście byli u dworu tej... tej, która upadła, a teraz? Zaklika dla utajenia się odparł żywo. Nie było tam co robić, opuściłem go. To rozumnie, rzekł Fröhlich. Wszystko dobre, ale swój kark zawsze trzeba najwięcej szanować. Niech każdy ratuje się jak może. Powróciliście więc do służby króla. Czy może już Denhofowej służycie? No jeszcze nie, odparł Zaklika. A jakże się ona wam wydaje? Mnie? Zapytał Fröhlich. Ona mi się wydaje jak te małe stworzonka czarne, co to skaczą i kąsają, które się zdaje łatwo zgnieść, a trudno złapać. Począł się sam śmiać i zatknął sobie usta. Pierwszy nietoperz, którego zobaczycie na balu, to będzie ona. Ładne cacko, ale drogo kosztuje. Jeszcze mówili z sobą, gdy przechodzący Hiszpan w masce stanął o parę kroków od nich i widocznie przypatrywać się im i przysłuchiwać zaczął. Zaklika chciał się oddalić. Gdy maska się wcisnęła, zajrzała mu pod kapelusz i pochwyciła za rękę. Fröhlich natychmiast się wysunął. Spod czarnej maseczki poznać nie było można człowieka, który zmienionym głosem począł natarczywie pytać — co tu robisz? Co robisz? Nie miał już Zaklika lepszej odpowiedzi od dania nad tę, którą zbył Fröhlicha. — Szukam służby — rzekł. — Ha, to ci się twoja pani sprzykrzyła. Nie jest ona panią dziś i sług nie potrzebuje. Stali właśnie w jednej z bram zamku wychodzących na ulicę. Hiszpan pociągnął Zaklikę z sobą pod jej sklepienie, którą kilka mdłych oświecało latarni. — Szukasz służby. — A jakiejże byś żądał? — Jestem szlachcic. Szlacheckiej służby wymagać mam prawo takiej, która się przy szabli lub szablą odbywa. Hiszpan coś zamruczał. — A Kosel? Gdzie Kosel? No, — zapewne w pilnic, nie wiem. — Chodź ze mną. — Dokąd? — Nie pytaj, przecież się nie lękasz. Zaklika poszedł. Po drodze postrzegł, iż nieznajomy prowadzi go do Fleminga. Pomimo maskarady na cwingrze, Fleming był w domu, zapijano u niego. Maski przychodziły i wysuwały się, kilku, co woleli siedzieć u kielichów, nie ruszali się. Fleming spodziewał się nawet króla na chwilę. Wrzawa buchała z pokoju, w którym goście się zabawiali. Hiszpan wszedł przez drzwi otwarte, szepnął coś Flemingowi na ucho i generał żwawo poszedł do progu. Cichym głosem zawołał na Zaklikę, aby szedł za nim i uprowadził go z sobą do odosobnionego gabinetu. Tu cicho było i spokojnie, na stole papierów pełno. Młody człowiek pochylony nad nimi pisał coś szybko. Fleming wciągnął Zaklikę w ciemny kąt gabinetu. Hiszpan poszedł za nimi. — Kiedy rzuciłeś służbę u Kosel? — zapytał. — Kilka dni temu. — Cóż myślała? — Urządzała się w pilnic. — I siedzieć myśli? — zapytał Fleming. — Ja sądzę. Patrzyli na siebie z Hiszpanem i potrzęśli głowami. — Jakżeś się z nią rozstał? Zaklika zmiarkował, że obudzając zaufanie... O czymś potrzebnym będzie się mógł dowiedzieć. Zostałem wypędzony, rzekł, bo tam teraz mało sług potrzeba. A znasz dobrze pilnic, ludzi i drogi? Doskonale. A przyjąłbyś służbę inną? Czemuż nie? Choćby... choćby, dodał Fleming, wymagała, żebyś przeciw dawnej swej pani wystąpił?